Tatiana Slowi, dobry wieczór. Dziś tytuł naszej audycji Razem łatwiej będzie miał szczególny wymiar. Przed nami najrzadszy dzień w kalendarzu, czyli 29 lutego. To właśnie tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Zbadanych chorób rzadkich na świecie są tysiące. Chorujących, gdyby ich wrzucić do jednego worka, niezależnie od diagnozy, także jest całkiem spora grupa. Ale osób, które usłyszały konkretną diagnozę w skali kraju, gdy mówimy o chorobie rzadkiej, może być kilkaset, kilkadziesiąt, częściej kilkanaście, a czasami nawet pojedyncze przypadki. Jak zatem znaleźć kogoś z podobnymi doświadczeniami i podobnymi celami w ramach leczenia? Między innymi o tym właśnie przez najbliższe pół godziny. Jaki jest cel Światowego Dnia Chorób Rzadkich? Pytam Katarzynę Świeczkowską, wiceprzewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, czyli PSONI, koło w Gdańsku.
Myślę, że ten Dzień Chorób Rzadkich jest niezwykle ważny, ponieważ tak jak sama nazwa pokazuje, choroby rzadkie są rzadkie, mimo że choruje na nie dużo osób, to jednak świadomość w ogóle o istnieniu tych chorób jest bardzo niska, ale świadomość o życiu osób z chorobami rzadkimi jest jeszcze niższa. O tym świadomość tego, z czym te osoby się i ich opiekunowie na co dzień się zmagają, myślę, że w społeczeństwie nie istnieje. Dlatego tak ważne jest, żeby mówić o tym, że są wśród nas osoby z chorobami rzadkimi, o tym jak żyją, jakie są ich potrzeby, jakie są ich możliwości, zasoby, jak po prostu wygląda ich codzienne życie.
Jakie to są te choroby rzadkie?
No, tych chorób rzadkich jest bardzo dużo. Szacuje się, że na dzień dzisiejszy wykryto, zbadano około 6, już ponad 6 tysięcy chorób rzadkich. One są bardzo zróżnicowane. Od takich chorób, gdzie, no, tak jak na przykład mój syn chorował na zespół Willego-Pradera, gdzie tych osób jest dość dużo, chociaż no nie bez powodu jest to choroba rzadka, czyli to nie są jakieś ogromne liczby, do takich chorób, gdzie na przykład w Polsce mamy tylko jedno dziecko, które jest pacjentem z daną chorobą. Więc ta różnorodność jest bardzo duża, chociaż część objawów, część potrzeb no jest podobnych w chorobach rzadkich.
Jednym z najmłodszych stowarzyszeń działających na rzecz osób z chorobą rzadką i ich rodzin jest Stowarzyszenie Rodzin STBPX1 Polska. STBPX1 to nazwa mutacji. W studiu Radia Gdańsk odwiedziła mnie członkini stowarzyszenia, mama Emilki, która właśnie taką mutację ma, pani Joanna Marut.
Mutacja STXBP1 to rzadka mutacja genetyczna, bez wątpienia. Jest to mutacja, która daje szereg różnych objawów w różnym natężeniu. U różnych dzieci mogą występować w różnych kompilacjach, nie muszą się pojawiać wszystkie jednocześnie. U 90% chorych jest to padaczka, u 90% chorych także występuje brak mowy lub bardzo niewielki zasób słów. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu od lekkiego do głębokiego i globalne opóźnienia rozwoju, zaburzenia napięcia mięśniowego, także złożone problemy zarówno ruchowe, jak i intelektualne.
Ile osób w Polsce w tym momencie zostało zdiagnozowanych?
W tym momencie w Polsce mamy 30 osób zdiagnozowanych. Są to zarówno dzieci, jak i nastolatkowie. Jest także jedna mama z mutacją STXBP1, która nie ma żadnych objawów. Jest po prostu nosicielem mutacji.
To jest choroba trudna do zdiagnozowania, bo na przykład jeżeli myślimy o takich mutacjach jak na przykład zespół Downa, to widać. Przez co społecznie już pewne wyjaśnienia ma się za sobą. A jak jest z STXBP1?
Dzieci z STXBP1 najczęściej są naprawdę bardzo urodziwe, bardzo ładne. Na pierwszy rzut oka nie widać po nich choroby, co jest niestety społecznie kłopotliwe, ponieważ mając dziecko naprawdę bardzo ładne, rodzic zmaga się z komentarzami typu: jak to jeszcze nie chodzi, a takie ładne dziecko? Jak to możliwe, że takie ładne dziecko jest chore? Rodzic zmaga się po prostu z komentarzami, które są przykre. Niestety, dysmorfie twarzy występują w naszej mutacji, natomiast są często zauważalne tylko przez lekarzy, bądź niezauważalne wcale na pierwszy rzut oka, więc nie jest to do zauważenia dla przeciętnego człowieka. Natomiast najczęściej jest to mutacja powstająca w toku życia płodowego, de novo. Także nie jest determinowana w żaden sposób przez rodziców, ani przez czynniki środowiskowe.
Konieczność tłumaczenia skutków choroby występuje także wtedy, kiedy chorobę widać. Tak jest na przykład u osób z zespołem Marfana. Pracuje z nimi psycholog kliniczna dr Agnieszka Trawicka.
Pod moją opieką są pacjenci z zespołem Marfana. To rzadka choroba genetyczna tkanki łącznej, wieloobjawowa, ale ma takie charakterystyczne objawy, które są najczęstsze, to, że pacjenci mają bardzo wysoki wzrost, mają wadę wzroku oraz mają ryzyko powstania tętniaka, rozwarstwienia się aorty, pęknięcia aorty. To jest takim jednym z czynników, które wiążą się z największym stresem. Nawet jeśli zostaniemy przy wspomnianym zespole Marfana, to jeżeli popatrzymy tak przez pryzmat stereotypów, to jak myślimy o wysokiej osobie, to myślimy, że ona jest nad wyraz zdrowa, tak? Więc nie myślimy o tym, że może ona mieć silne bóle stawów, szybszą męczliwość, że ma prawo skorzystać z miejsca dla niepełnosprawnych. To takie rzeczy na co dzień. Dzieci mogą być traktowane nieproporcjonalnie do swojego wieku, więc oczekiwania w szkole albo oczekiwania społeczne mogą być wobec nich wyższe, no bo wyglądają na starszych.
Jaki stres wiąże się w ogóle z chorobą rzadką? Bo to, że choroba wiąże się ze stresem, jest raczej jasne. Mhm. A jakie są dodatkowe stresory w przypadku choroby, która jest chorobą rzadką właśnie?
Jeżeli nam coś dolega, tak, generalnie mamy jakiś problem, to bardzo wspierające jest móc porozmawiać z kimś innym, kto ma podobnie. Ci pacjenci bardzo rzadko mają taką możliwość, tak, bo są takie choroby też i ultra rzadkie, gdzie aby znaleźć osobę, z którą mogę współdzielić moje doświadczenia, z takim poczuciem, że ten ktoś wyjątkowo dobrze mnie zrozumie, bo ma tak samo, to pacjenci zrzeszają się na forach i to jest na skali europejskiej czy na skali światowej. Kolejnym problemem jest też to, że idąc do lekarza, no wiadomo, zaczynamy od tego lekarza ogólnego. Pacjenci mogą mieć różne niepokoje o swój stan zdrowia i w związku z tym, że choroba jest rzadka, trudniej jest ją zdiagnozować, tak? Więc często przechodzą jakiś czas, bywa, że lata takich doświadczeń, gdzie nie mają prawidłowej diagnozy. A jak wiemy, brak prawidłowej diagnozy uniemożliwia trafne, sprawne leczenie.
Oprócz tego, że trzeba ludziom tłumaczyć zazwyczaj, na co choruje moje dziecko albo na co ja choruję, to problemem jest także pewna dostępność opieki systemowej, bo po swoich specjalistów trzeba czasami jeździć setki kilometrów.
No, absolutnie. Po pierwsze, trudność polega na tym, że tak jak my pedagodzy, tak lekarze i inni specjaliści mają pewną ograniczoną wiedzę na temat chorób rzadkich. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, dlatego że lekarz nie jest w stanie poznać każdej pojedynczej choroby na świecie, zwłaszcza jeżeli na przykład na świecie chorują na daną chorobę tylko 3 osoby. Znalezienie lekarza, specjalisty, który będzie potrafił wesprzeć moje dziecko, no jest niezwykle trudne, tak? No, całe szczęście, że żyjemy w XXI wieku i rzeczywiście nowoczesne technologie nam bardzo to ułatwiają. Myśmy wyniki naszego syna wysyłali po prostu do lekarzy na całym świecie. To, co też jest trudne, to, że nie mamy takiej opieki skoordynowanej, ponieważ choroba rzadka wymaga wsparcia wielospecjalistycznego. A nie ma takich ośrodków, w których by wszyscy ci specjaliści byli w jednym miejscu, żeby można, już nawet powiedzmy, niech ten rodzic pojedzie z tym dzieckiem, ale niech on pojedzie w jedno miejsce, a on rzeczywiście musi podróżować po Polsce, po świecie. Mamy też rodziny takie, dla których nie ma leczenia w Polsce, to leczenie jest w innych krajach, więc z chorobami rzadkimi również związana jest emigracja. To po prostu choroba rzadka wymusza, jeżeli rodzice chcą leczyć swoje dziecko, to wymusza to na nich wyjechanie z Polski i zamieszkanie gdzie indziej.
Mówimy często o emigracji ekonomicznej, emigracji uchodźczej, to jest właściwie emigracja zdrowotna.
No dokładnie tak. To jest bardzo trudne dla tych rodzin, ponieważ to nie jest coś takiego, że ktoś wyjeżdża, bo chce, tylko to jest coś takiego, taka sytuacja, w której wyjeżdżamy, żeby ratować życie swojego dziecka, albo przynajmniej poprawić jakość jego życia, tak? Ponieważ no, choroby rzadkie są nieuleczalne, natomiast można leczyć pewne objawy, pewne symptomy i poprawiać jakość życia osób z chorobą rzadką, wydłużać też ich życie w przypadku niektórych chorób. Więc jest to oczywiście niezwykle ważne i cenne dla rodziców, no i podejmują ten wysiłek.
Jak pani się dowiedziała, że pani dziecko choruje?
U Emilki to było tak, że po 7 miesiącu życia przestała się rozwijać, zarówno intelektualnie, jak i ruchowo. Przestała osiągać kamienie milowe, które są typowe dla dzieci 8, 9, 10 miesięcznych. Zaczęły się pobyty w szpitalach, w końcu trzeba było wykonać prywatnie testy genetyczne. Tutaj, jeżeli chodzi o temat genetyki, jest to droga, którą każdy rodzic powinien przejść, jeżeli ma dziecko z niepełnosprawnością i nie jest znana jej przyczyna. ponieważ jest to najlepsza droga do tego, by uzyskać diagnozę. Jeżeli chodzi o dzieci, które mają bardziej konkretne objawy, tak jak na przykład padaczkę, można wykonać po prostu panel padaczkowy. Jeżeli chodzi o dzieci z autyzmem, można wykonać węższy panel dla tak zwanych autystów. Natomiast najlepszą metodą jest wykonanie najszerszego badania, badania VES, czyli badania całego eksomu DNA, które bada ponad 40 tysięcy genów i może znaleźć mutację odpowiadającą objawom dziecka. U nas właśnie wykonane było badanie VES, które było wykonane na córce i ukazało mutację w genie STXBP1.
Czym pani się zajmuje poza byciem mamą Emilki?
Poza byciem mamą Emilki, tak jak większość rodziców, jestem na świadczeniu pielęgnacyjnym, bo choroba dzieci tego wymaga. Niestety jest to bardzo czasochłonne, bardzo wymagające różnych terapii. Więc
jest. A wcześniej co pani robiła?
Wcześniej byłam nauczycielem, także z wykształcenia jestem nauczycielem wczesnej edukacji. Obecnie od października podjęłam studia magisterskie, również w tym kierunku. Także staram się być nie tylko właśnie mamą Emilki, ale również mną jako Joanną, która ma swoje zainteresowania, ambicje. Staram się, żeby moja tożsamość nie była zjednoczona z tożsamością mojej córki i jej niepełnosprawnością.
Pytam o to dlatego, bo bardzo szczegółowo opowiada pani o tej diagnostyce, o tym, jak to wszystko wygląda i tak dalej. Rozumiem, że cała ta wiedza jest koniecznością, to znaczy pani musiała ją zdobyć, bo to nie jest wiedza dostępna powszechnie. I o to także chciałam zapytać, jak wyglądają te początkowe poszukiwania dla rodziców?
My miałyśmy to szczęście, że trafiając pod opiekę neurologiczną na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, lekarze byli zaznajomieni z tą mutacją. Natomiast bardzo dużo naszych dzieci ze stowarzyszenia zmaga się z tym, że trafiając do swojego pediatry, czy trafiając na swoje oddziały lokalne neurologiczne, lekarze nie mają o tym żadnego pojęcia. Muszą poszukiwać także informacji, a jeżeli chodzi o źródła informacji, są to tylko źródła zagraniczne.
Czego doświadcza osoba, która choruje, która żyje z daną mutacją? Czego doświadczają jej bliscy? Jak to jest wtedy, kiedy ta choroba jest rzadka?
Na pewno jest ciężej niż w przypadku chorób, o których ktokolwiek w otoczeniu słyszał. Jest to tłumaczenie każdemu fizjoterapeucie, każdemu terapeucie z innych dziedzin, każdemu lekarzowi, z jakim się spotyka. Trzeba wytłumaczyć, na czym to polega, jakie są tego konsekwencje, jakie są przewidywania dotyczące rozwoju, na jakich terapiach należy się skupić. Także jest to o tyle ciężkie, że jeżeli ktoś chce zdobyć wiedzę na ten temat, musi poszukiwać tej wiedzy także w źródłach zagranicznych. Do tego niestety niezbędna jest znajomość języka angielskiego. Oczywiście można polegać na automatycznych tłumaczeniach stron, czy na tłumaczeniu przez różne aplikacje do tłumaczeń. Natomiast najlepiej, najpewniej jest przetłumaczyć sobie, jeżeli zna się język biegle.
PSONI, które prowadzi placówki edukacyjne, które są w bardzo dużym stopniu właśnie dedykowane dzieciom i młodzieży z chorobami rzadkimi, kładzie bardzo duży nacisk na współpracę z rodzicami. Bo tak naprawdę w przypadku chorób rzadkich to ekspertem od choroby dziecka dla nas, jako pedagogów, psychologów, logopedów, jest właśnie jego rodzic. Rodzice przekopują internet, zarówno strony polskojęzyczne, jak i anglojęzyczne, ponieważ bardzo dużo wiedzy na temat chorób rzadkich jest tylko dostępna tylko na przykład w języku angielskim. Jest to ogromnym oczywiście wyzwaniem i dla nas, i dla rodziców. Rodzice jeżdżą na różne konferencje, kontaktują się z innymi rodzinami w Europie i na świecie i przywożą nam wiedzę, która jest dla nas niezbędna, żeby dobrze pracować z dziećmi z chorobami rzadkimi, dlatego że choroba rzadka często też oznacza bardzo nietypową, rzadką niepełnosprawność, z którą przeciętny pedagog czy w ogóle profesjonalista na co dzień nie ma styczności. Dopiero kiedy zetknie się z dzieckiem z chorobą rzadką, uświadamia sobie czy dowiaduje się, że taka trudność również istnieje.
Czy pani pamięta pierwsze spotkanie z inną rodziną, której członka dziecko najczęściej dotknęła mutacja STXBP1?
Pamiętam, gdy dołączyłam na polską grupę na Facebooku rodzin zjednoczonych właśnie przez pacjentów z tą mutacją. Pamiętam, jak niesamowite było czytanie historii tych dzieci, objawów, które mają. Mimo tego, że wcześniej znałam listę objawów i zobaczyłam, że zmagają się naprawdę z tym samym, co moja córka. Te dzieci naprawdę mają podobne problemy.
Zobaczyła pani dzieci, a nie listę objawów.
Dokładnie. I zobaczyłam właśnie dzieci, a nie listę objawów. Jako rodziny z województwa pomorskiego spotkaliśmy się w zeszłym roku. Wybraliśmy się z dziećmi po prostu na alpaki. I poznaliśmy się osobiście, zobaczyliśmy swoje dzieci. Było to niesamowite doświadczenie. Widzieć dwie dziewczynki obok siebie, bardzo podobne wizualnie, które mają bardzo podobne zachowania. charakterystyczne dla mutacji również, bo mają po prostu stereotypia ruchowe. Było to niesamowite doświadczenie. Tak samo spotkaliśmy się wszystkimi rodzinami z Polski pod koniec września, na przełomie września i października ubiegłego roku. Na zjeździe było nas bodajże 15 rodzin. Było to bardzo niesamowite doświadczenie.
Jeżeli ktoś zmaga się albo jeszcze nie otrzymał diagnozy, ale już pojawiają się podejrzenia, że to może być to, to jak was znaleźć?
Nas można znaleźć poprzez stronę internetową stxbp1.pl lub na Facebooku stxbp1 Polska. Można się z nami skontaktować, jeżeli ktoś ma problem z wytyczeniem drogi do badań genetycznych, możemy doradzić. Niestety nie jesteśmy w stanie pomóc bardziej, natomiast możemy doradzić, jaka powinna być dalsza droga diagnostyczna.
Co w ramach Dnia Chorób Rzadkich, czyli 29 lutego, w Gdańsku, w Gdyni, tu na Pomorzu?
Na pewno rozświetlamy budynki. Za rozświetlanie różnego typu budynków i miejsc w Gdańsku odpowiedzialny jest, jeżeli mogę tak powiedzieć, czy organizatorem tego wydarzenia jest Tomek Grybek, który jest prezesem Fundacji Bohatera Borysa. Również ojciec Borys jest dzieckiem nastolatkiem z chorobą rzadką, więc Tomek jest bardzo zaangażowany. Warto tu może również wspomnieć, że Tomek i ja jesteśmy również członkami European Patient Advocacy Group, ITACA. Jest to grupa zrzeszająca pacjentów, ale także przedstawicieli rodzin związanych z chorobami rzadkimi z całej Europy, więc też w ramach tej współpracy międzynarodowej ten Dzień Chorób Rzadkich jest właśnie przez nas organizowany, a u nas tutaj w PSONi konkretnie, ponieważ mamy dużo uczniów z chorobami rzadkimi, to jest taki dzień, który rzeczywiście świętujemy. Szkoła jest przeozdobiona kolorami, które odpowiadają chorobom rzadkim. Dzieci robią prace plastyczne, rozmawiamy o chorobach rzadkich. No jest to też dla nas ważne, ponieważ mamy takich uczniów, mamy ich bardzo dużo, więc chcemy też, żeby świadomość pracowników, ale też rodziców, innych rodziców też wzrastała.
Moimi Państwa gośćmi były Joanna Marut ze Stowarzyszenia Rodzin STBPX1 Polska, Katarzyna Świeczkowska z Gdańskiego Koła Psoni oraz psycholog kliniczny dr Agnieszka Trawicka. Światowy Dzień Chorób Rzadkich 29 lutego. Tatiana Slowi, do usłyszenia.